W Radiu RMF 24 w niedzielnym programie temat dotyczący sztucznej inteligencji, bo to przecież coś, o czym bardzo często się ostatnio mówi. Sztuczna inteligencja w Polsce, krajobraz pełen paradoksów. Tak brzmi nazwa raportu wydanego przez firmę KPMG. Jak czytamy w nim, między innymi, niemal 7 na 10 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji regularnie, ale tylko co dziesiąty wie, że już obowiązują pierwsze regulacje dotyczące tej ciągle jeszcze bardzo nowej technologii. No i właśnie jak to wygląda z perspektywy osób, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Mam dzisiaj wyjątkowego gościa, jest nim pan Leszek Ortyński, dyrektor i lider do spraw AI i Data Science z firmy KPMG w Polsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę pana, ten pierwszy wniosek, że 7 na 10 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji, to patrząc na jakby coś, co nazywa się taką adopcją nowej technologii, to chyba to jest dobry wynik.
Tak, bardzo nas zaskoczył, ale jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Też jest na tle całego świata, bo badanie nie tylko dotyczyło Polski, ale też dotyczyło całego świata. Wynik Polski jest powyżej średniej i powyżej tego, co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy w Europie Środkowo-Wschodniej, szeroko pojętej. Więc tak, to jest bardzo dobry wynik i pokazuje, że Polacy chcą korzystać z nowej technologii.
A z czego się to bierze? Czy to jest kwestia, że szybko poczuliśmy, że to jest wygodne i trochę czasami upraszczające pewne, nawet jakieś procesy życiowe? Czy są jeszcze jakieś inne powody, bardziej takie, powiedziałbym, twórcze, rozwojowe, dotyczące możliwości, jakie to daje?
My obserwujemy od bardzo dłuższego czasu, że Polacy są bardzo otwarci na nową technologię i korzystają chętnie zarówno z przeszłości, z internetu jako jedni z pierwszych, później z technologii mobilnej. Teraz z sztucznej inteligencji. Ułatwia to życie. Widzimy to w szczególności dla uczniów i studentów, gdzie 100%, aż 100% studentów i uczniów korzysta z nowej technologii, ale też w firmach. Firmy, pracownicy firma korzystają, więc jest to duże ułatwienie, ułatwienie codziennych czynności. To jest według nas kluczowy czynnik adopcji AI.
Czy to się da podzielić w taki sposób, żeby określić, czy ludzie bardziej korzystają z tej technologii na własne potrzeby, trochę tak, żeby sobie życie ułatwić, albo żeby sobie poprawić na przykład nastrój? Czy raczej są to już takie, jak to się ładnie nakreśla, wdrożenia systemowe w firmach, w instytucjach? Czy to da się jakoś wyciągnąć z tego raportu?
Tak, tak, oczywiście, bo nasze badanie obejmowało oczywiście także ten przekrój i prywatnie widzimy, że Polacy korzystają w bardzo dużym stopniu, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Tak jak wspomniałem, 100% uczniów i studentów korzysta ze sztucznej inteligencji. Znacznie ponad 3/4 korzysta prywatnie i też bardzo wysoki poziom jest korzystania w pracy, więc ten poziom adopcji we wszystkich tych trzech obszarach jest bardzo wysoki. Prywatnie studenci i uczniowie najwięcej, później prywatnie, a później firmy. Tak.
I teraz dochodzimy do tego ważnego elementu, o którym wspominałem na początku, że już obowiązują właściwie od lutego tego roku pierwsze rozporządzenia i regulacje dotyczące tej technologii. Mówimy o tym, co nazywa się AI Act. I teraz pytanie, jak technologię znamy, ale czy wiemy, jak ją stosować, albo jakie są konsekwencje jej stosowania?
Tutaj faktycznie widzimy, że świadomość nowych regulacji jest ograniczona. Są obszary biznesu, które mają dużą świadomość. Są to obszary naturalnie regulowane, sektor finansowy, ale nowe regulacje obejmują wszystkich. Obejmują sektor finansowy, obejmują także pozostałe sektory. I aż 90% respondentów nie ma świadomości o tym, że są nowe regulacje, więc jest niski poziom świadomości, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania, gdzie można korzystać i jak można korzystać.
No i to jest chyba niebezpieczne, no bo tam wiemy, że zakazane są między innymi te szkodliwe manipulacje, oszustwa czy wykorzystywanie słabych punktów tego AI-a, więc to są takie elementy, które mogą już trochę, no mówiąc tak kolokwialnie, namieszać, jeśli ktoś nie wie, że tego nie wolno.
Tak, w pełni się zgadzam, bo te regulacje nowe wchodzą w różnych fazach i zakres dla wykorzystania AI zabronionego już wszedł w tym roku. Mm-hmm. I całkowicie się zgadzam. Tam, gdzie AI nie można korzystać, nie można z niego korzystać i są za to określone bardzo wysokie kary. Jest to pewne niebezpieczeństwo dla firm, w szczególności firm, które korzystają w sposób zabroniony, ponieważ mogą narazić się na bardzo wysoki poziom kar, ale także regulacje nie są regulacjami teoretycznymi. One określają, co i jak można korzystać z perspektywy wpływu na ludzi, tak? I korzystanie i wskazują, w którym kierunku należy rozwijać AI. Więc całkowicie się zgadzam. Jest to niebezpieczne, brak świadomości.
I teraz, no co z tym zrobić? Czy tutaj konieczna jest, nie wiem, kampania bardziej taka, powiedziałbym, społeczna, czy też jakieś inne sposoby, które sprawią, że, no bo to tak jak z przepisami o ruchu drogowym, no też są przepisy, które, wiadomo, znamy od dziesiątków lat, w związku z tym nie musimy się do nich przystosowywać ani przyzwyczajać, bo wiemy, że czegoś nie wolno robić, prawda? Na przykład jeździć po spożyciu alkoholu. A jak tutaj to wygląda?
Wydaje mi się, że można podzielić to na dwa obszary. Jeden obszar jest to obszar taki mikroekonomiczny, gdzie firmy takie jak nasza pracują z biznesem, uświadamiają, pokazują, co można robić, czego nie można robić. Jest poziom makroekonomiczny, gdzie, o czym pan wspomniał, kampanie wszelkiego rodzaju uświadamiające zarówno biznes, jak i użytkowników, co, z czego i co można stosować w AI, czego nie można stosować. Więc wydaje mi się, że na poziomie biznesowym, business to business, te prace są realizowane. Faktycznie zwiększona liczba kampanii ogólnospołecznych byłaby dużą wartością dla społeczeństwa, dla firm, dla biznesu.
Czy tutaj myśli pan, że też mogą rolę odegrać media społecznościowe, które są w dzisiejszych czasach niezwykle popularne, w których też wiadomo, że nawet same systemy, algorytmy, czy nawet narzędzia, które oferują media społecznościowe, już też są oparte o AI, więc to też trochę wdraża ludzi w te technologie, ale też być może nie do końca przekazuje im wszystko, co powinni wiedzieć.
Tak, to media społecznościowe od wielu, wielu lat korzystają z AI. Znamy różne przypadki pozytywne i negatywne stosowania AI i zaawansowanej analityki danych. I wydaje się, że faktycznie ten kierunek, gdzie media społecznościowe są tym obszarem, który uświadamia ludzi, jest właściwym kierunkiem, jednym z właściwych kierunków, tak? Ale media społecznościowe mają wiele, wiele zalet, mają wiele zagrożeń w zakresie stosowania AI. W pełni się zgadzam.
Proszę pana, to teraz jeszcze jeden temat związany ze sztuczną inteligencją, bo niedawno pojawił się taki raport i takie badania dotyczące wykorzystania różnych języków w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji. Według University of Maryland i także samego Microsoftu wynika, że polski jest bardzo skutecznym językiem, jeśli chodzi o tworzenie tych modeli, ponieważ nasz język jest bardzo precyzyjny i na każdą rzecz mamy, czy też na każdą czynność, czy w ogóle cokolwiek, o czym mówimy, bardzo precyzyjnych słów używamy. Czy pan się z tym zgadza, albo czy też ma pan może jakieś inne informacje w tej sprawie?
To jest bardzo ciekawe badanie, bo ono jest z jednej strony dość nieintuicyjne i sam byłem bardzo zaskoczony, bo korzystając ze sztucznej inteligencji wydawało mi się, że język angielski, czyli język, na bazie którego modele językowe były wyszkolone, będzie najlepszym językiem do wykorzystania sztucznej inteligencji i mówi się, że język angielski jest tym językiem przyszłości przy programowaniu. Mhm. Ale co wyszło z tego badania? Z badania wyszło, że w momencie, kiedy używamy sztuczną inteligencję i zadajemy pytania w języku polskim, odpowiedzi są bardziej precyzyjne i bardziej dostosowane do oczekiwań użytkownika, bardziej niż w języku angielskim czy języku chińskim. To są języki, z których na bazie których sztuczna inteligencja jest uczona. Dlaczego? Pewnie wynika to z tego, że język polski jest bardzo precyzyjnym językiem, co jest ogromnym problemem dla ludzi, którzy się uczą języka. Nagle okazuje się ogromną zaletą w momencie, kiedy się z tego języka korzysta. Więc ta precyzja języka, odmiany wszelkiego rodzaju i wskazywanie bardzo precyzyjne, o co nam chodzi, zadając pytanie, tutaj okazuje się być wielką zaletą.
Czy to oznacza, że może nastąpić jakiś przełom, w którym nagle się okaże, że może tak idąc daleko, spora część świata będzie chciała szukać rozwiązań właśnie w języku polskim, będą się, nie wiem, uczyć języka polskiego albo korzystać z naszych modeli, przecież mamy świetne modele językowe, czy Pluma, czy Bielika, prawda?
Tak, wydaje mi się, że ta trudność, o której wspomniałem, czyli trudność nauczenia się języka polskiego, która jest zaletą wykorzystania, pewnie będzie dużym ograniczeniem dla wielu osób z wykorzystania języka polskiego. Bardziej oczekuję, że w tych krajach, w których język polski jest niepopularny, ludzie się nie uczą, może powstać szereg dodatkowych instrukcji, jak precyzyjniej zadawać pytania, tak zwane prompty. Mhm. Choć jest to bardzo dobra reklama dla języka polskiego, ponieważ ten raport nie tylko w Polsce, jest bardzo popularny, pokazujący, które języki są lepsze w używaniu z modelami językowymi.
Czy to jeszcze na koniec, czy w takim razie to też może dać nam jakąś przewagę w tym takim, no, w tym współzawodnictwie, jeśli chodzi o AI? Czy to nagle się może okazać, że właśnie nasze modele językowe w jakiś sposób będą, no, trochę rozgrywały pewne działania w AI na świecie?
Mi się wydaje, że to pokaże, że osoby, które władają językiem polskim, mogą uzyskać lepsze efekty w pracy z AI-em i to jest też bardzo dobry argument w tym, żeby lokować w Polsce miejsca pracy związane z AI-em, a nie lokować w innych krajach, ponieważ barierą jest język polski, więc łatwiej przekazywać te miejsca pracy związane z AI-em do Polski. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek i dobra reklama dla Polski.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był pan Leszek Ortyński, dyrektor i lider do spraw AI i Data Science KPMG w Polsce. Dobrej niedzieli panu życzę, a właściwie dobrego listopadowego weekendu. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.